Wykład mówiony w Oświęcimiu w 81 roku. Przewodniczy brat Leszczyński.
Zrozumienie jego czasów i chwil, a zarazem przygotować nasze serca, nasze charaktery, nasze wszelkie zalety, aby one były ku upodobaniu Boga naszego. I dlatego, jeżeli w dawnych czasach Bóg, jak czytamy w proroctwie Daniela, w 4 wierszu 12 rozdziału, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę, aż do czasu zamierzonego, bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność. Kiedy nie było czasu, to Bóg kazał prorokowi, zamknij te słowa, zamknij tą księgę, zapieczętuj tą księgę do czasu zamierzonego. A dzisiaj my rozumiemy, że ten czas naznaczony od Boga nadszedł. Wypadki same za siebie mówią, a zarazem widzimy wielkie przygotowanie wielkich armii Pana. Z jednej strony, tak jak Bratosław w 4 tomie określa, magnaci, kler, różnego pokroju oszuści, którzy przez całe wieki ciemiężyli ludzkość, okradali tą ludzkość z godności ludzkiej, ciemiężyli tą ludzkość, a z drugiej strony właśnie ci niezadowoleni, ci właśnie pokrzywdzeni, ci, którzy pobudzeni przez Pana dzisiaj, oni właśnie z otwartym sercem i umysłem, a zarazem stanowczo wolą, żądają swoich praw, swoich przywilei, które im się słusznie należą. I widzimy, że Kościół ma ten przywilej, że jako ci, którzy nie biorą udziału żadnej ze stron, ani tej, która dotychczas rządziła, ani do tej strony, która walczy o swoje prawa, Kościół w tych dwóch armiach nie będzie brała żadnego udziału. Ona będzie neutralna. Ona będzie głosić zbliżający się czas Królestwa Chrystusowego. I proszę braterstwa, jeżeli by ktoś, kto czyta Biblię, dzisiaj jeszcze chciał powiedzieć, że nic się nie dzieje, to możemy śmiało określić takiego człowieka, że jest ślepy i niepełny rozumu. Jest ślepy, nie ubliżać, ale możemy go określić sami u siebie, że jest człowiekiem ślepym, niewidzącym i niepełnym rozumu. A właśnie ten czas, czas naznaczony na Królestwo Miłego Syna Bożego, który jest wstępem do przyszłych wieków chwały, do przyszłego wielkiego jubileuszu, bo zgodnie z tym, co w narodzie żydowskim było, że każde dziecię izraelskie 8 dnia miało być obrzezane. A co to znaczy? To znaczy, że po 7000 lat, czyli 6000 lat grzechu, 1000 lat naprawienia, to ludzkość ma być w 8000-leciu obrzezana i wejść do społeczności dziatek Bożych, do wieków tak zwanych, jak apostoł Paweł określił w liście do Efezów, przyszłych wieków chwały, gdzie nie będzie wyzysku, nie będzie śmierci, nie będzie boleści i nie będzie grzechu, żadnej formy niesprawiedliwości. Bo grzech to nic innego jak wszelki przejaw czy forma niesprawiedliwości, która w każdym z nas może się objawiać, a w stosunkach ludzkich i w systemach ludzkich ona jest na porządku dziennym stosowana. I dlatego mamy ten przywilej, żebyśmy o tym właśnie wspaniałym, tak jak właśnie święty apostoł Paweł pisze w liście do Kolosenców: albowiemście umarli, a żywot wasz jest z Chrystusem w Bogu. I chociaż właśnie niektórzy może się śmieją, naśmiewają w różnoraki sposób, a przecież to są słowa apostoła: albowiemście umarli. Ktoż może powiedzieć, że jest ktoś umarły? A jednak apostoł tak określił. To jest mowa obrazowa, symboliczna, że jeżeli ktoś żyje w nowości żywota, żyje z Chrystusem właśnie jako ta jedność i myśli o tym, żeby stać się uczestnikiem Chrystusa, to apostoł to określił, jeżeli ktoś jest ofiarowany, że on jest umarły, albowmyście umarli, a żywot wasz jest kryty w Chrystusie z Bogiem. I dlatego my, Kościół, dzisiaj w takim stanie powinien się znajdować. Mało tego. Znaczy, myśmy to już rozbierali, wiemy dobrze wszyscy. 11 rozdział Księgi Objawienia to jest rozdział proroczy. On ma swoje wypełnienie w naszych oczach, na naszych oczach, w naszej obecności się objawia, że i Kościół miał się znaleźć jako ten martwy, tak, jako ten pobity, jako ten bez znaczenia, jako te omieciny. Spotyka to nas? Musimy powiedzieć, że tak. I to musimy właśnie umieć znosić. To jest właśnie ta sztuka chrześcijańska, sztuka naśladowania Chrystusa, która wynika z miłości, z poświęcenia, z gorliwości, a zarazem z wiary, że to, co Bóg mówił, jest prawdziwe. I dlatego mamy ten przywilej gości tutaj braci. Serdecznie właśnie cieszymy się, bo takiej sposobności to my za wiele nie będziemy mieli. Ja tak nawet z bratem Józiem często mówię, kto wie, może to i ostatni raz. No, bo nie wiemy, jak sprawy świata się potoczą. Widzimy, że to miasto na trzy części rozerwane jest. Ono dzisiaj stara się te trzy części złączyć, stanowić jedno. Ale jakie będą skutki tego łączenia? A dla ludu Bożego, no a wiemy, różne są obrazy i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu, a zarazem życie naszego Pana dostarcza nam. Dostarcza nam lekcji, przykładów, że na pewno nie z euforią jakiegoś uznania czy chwały będzie Kościół zdjęty, bo tak żeśmy myśleli, proszę bardzo. No bo gdyby tak się stało, my umarli, świadectwo jakoby pewien czas były nieistniejące, nieżywe, prawda, a później nagle się ożywiło, to wszyscy by powiedzieli, jednak to byli prawdziwi prorocy. A jednak, proszę braci, mamy też lekcję zapisaną w księdze, w drugiej księdze królewskiej, gdzie tam, czytając w tym drugim rozdziale, a ten drugi rozdział, bo to jest historia Eliasza, to tam jest powiedziane w 12 bodajże wierszu, jeśli ujrzysz, stanie ci się to. Czyli to jest warunek, okazuje się, ujrzenia jest warunkiem bardzo trudnym. I on będzie kwalifikował wartość każdego. Bo proszę bardzo, dużo jest czynności i różnych sekt, różnych wyznań. Musimy dać im uznanie, jeżeli na polu ewangelicznym pracują. Tylko jak pracują, to Bóg ocenia. Bo jeżeli ktoś naucza, że Bóg jest nie jeden, tylko ma trzy Bogi, albo ktoś nauczy, że karą za grzech to śmierć, tylko wieczne męki, że człowiek nie jest istotą śmiertelną, tylko ma duszę nieśmiertelną, to proszę braci, taka nauka jest normalnym uwłaczaniem boskiemu charakterowi, samemu Bogu. Ale my sąd zostawiamy Panu. Bardziej, że właśnie ten czas od której obecności, od 1874 roku, widzimy, że prawda jest dana w formie dokładnej. A teraz nawet przejrzysta jest i w czasie. Teraz jest przejrzysta w czasie i tak jak bracia w objawieniu świętego Jana komentując to powiedzieli, że Kościół w tej chwili to ma komplet nauk. I ten komplet nauk wylewa, prawda, wylewa i ten 16 rozdział objawienia świętego Jana, on nam naświetla skutki tego wylewania. I dlatego goszcząc tutaj brata Tadeusza, bracia życzyli sobie i czy bracia teraz życzą, żeby nam usłużył tematem ze Słowa Bożego? No. I brat będzie proszony tutaj nam usłużyć. Proszę bardzo.
Nie ze wszystkimi z braterstwa miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwa. No proszę braterstwa, znów mamy ten błogi przywilej. Tak jak żeśmy nawet zaśpiewali, połączmy serca wraz. rzeczywiście, żeby móc coś mówić w taki sposób swobodny, nieskrępowany, to dobrze jest, jak te serca są połączone wraz. Gdy znajdujemy się w miejscach, gdy jest krytyka ostra i tak dalej, to możemy odnieść wiele innych cennych lekcji, jak cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancja względem tych, którzy nas nie za bardzo rozumieją. Odnosi się z każdej chwili lekcje, bo Pismo Święte mówi, że tych, którzy Boga miłują, to wszystko musi posłużyć ku dobremu. Nie tylko jednomyślność w zrozumieniu człowieka buduje, ale tam, gdzie nie ma tej jednomyślności, to budujemy się w rzeczach takich, gdzie się nie zbudujemy, tam, gdzie tej jednomyślności, gdzie jest jednomyślność. Uczymy się więcej cierpliwości, więcej tolerancji, no bo tu, gdzie wszyscy są jednomyślni, to czy można się cierpliwości nauczyć, przebaczania? Dlatego też cieszmy się, że jako filozofowie, którzy jesteśmy filozofowie tej Biblii, miłujący miłość mamy do prawdy, do mądrości, ale tej mądrości Bożej, to wówczas wszystko nam ku dobremu posłuży. Dlatego też w dniu dzisiejszym, w tej jednomyślności serca, staramy się rozmyślać o sprawach Bożych, bośmy się tu nie zeszli na żadne inne zebranie, tylko tak jak apostoł Paweł mówi, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia waszego. A te wasze to znaczy Kościoła. A tam, gdzie się Kościół zbiera, to jest obecny Pan. Czy mamy opuścić takie miejsce, gdzie Pan będzie? On jest przez swego Ducha, bo on wszędzie jako osoba to by nie mógł być. Dziś my go prosimy, żeby był z nami, a w tej chwili ktoś inny go prosi w innym zborze. I takich zborów może być bardzo dużo. Ale że on duchem jest z nami, a że on tak jakby był razem z nami, bo dla nas to jest lepiej jako dla ludzi myśleć, że on tak jakby siedział tutaj między nami. To lepiej jest dla nas myśleć. Dlatego też zaszczyceni taką obecnością pańską starajmy się na tym miejscu godnie, tak jak żeśmy śpiewali, że nadzieje tych świętych ksiąg wlewajmy. No ale wlewamy. Możemy wlać na tyle jeden drugiemu wzajemnie, na ile Pan wleje w nasze głowy tegoż ducha i tej umiejętności. My czynimy to, bo pisze nawet śpiewaliśmy, że gdy z nas szydzi świat. No rzeczywiście, czy świat nas dziś honoruje? I nasi współbracia nie honorują nas. A cóż dopiero liczyć się z tym, co świat mówi. Dlatego też, mając na względzie te wszystkie myśli, jakie my mamy możliwość się budować, możemy podjąć pewien temat, który oprzemy sobie na Izajasza 61 rozdziale, wierszu 2, ale my sobie przeczytamy już od początku. Duch panującego Pana jest nade mną. Przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca. Abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnic. Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego. Abym cieszył wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela, miasto smutku. Odzienie chwały miasto ducha ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. Proszę braterstwa, jest to wspaniały tekst. Tekst, który zabrzmiał w ustach naszego Zbawiciela, który opowiadając Ewangelię znalazł się wśród swoich ziomków. I gdy znalazł się w tym miejscu, a słyszano o nim, że gdzieś tam w innych miejscach czyni cuda, opowiada dużo rzeczy, to gdy znalazł się wśród swoich, to oczy pilnie na nim patrzały. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale od 16 aż do 19. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bożnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza proroka, a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisano: Duch Pański nade mną, przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnionych na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w bożnicy pilnie na nim patrzały. I począł do nich mówić: dziś ci się wypełniło to pismo w uszach waszych. Dziś się wypełniło. Czy wtedy się rzeczywiście w pełni wszystko wypełniło? Jak nasz Pan powiedział, to na pewno rozpoczęło się wtedy wypełniać. Początek się wtedy wypełnił. Bo nasz Pan był tym, który był pierwszy Duchem Świętym namazanym. Duchem ojcowskim. I on pierwszy rozpoczął głosić radosną nowinę, Ewangelię. Był to 29 rok naszej ery, gdy nasz Zbawiciel pod wpływem Ducha Świętego poszedł na puszczę, rozważał głębokie rzeczy Boże, a szczególnie odnoszące się do Jego misji, którą rozpoczął. I gdy przyszedł z tej puszczy, zaraz zaczął, a będąc kuszony jeszcze od przeciwnika, musiał znieść jego atak, który znał go, kto to był, ale chciał go na swoją stronę jako książę tego świata przerzucić. Lecz nasz Zbawiciel, arcydokładny i arcyposłuszny woli ojcowskiej, w niczym, nawet w najmniejszej mierze nie uchybił w tym, że przyszedł wypełniać wolę Bożą i być posłusznym Bogu aż do śmierci. Nie tylko posłuszeństwo, ale każde jego słowo było słowem włożonym przez usta Ojca Niebieskiego w jego usta, bo pisze, że włożę słowa moje w usta jego. I wszystko, co nasz Zbawiciel powiedział, jest nieomylne. I słuchając Zbawiciela nauki, słuchamy samego Ojca, którego ustami był nasz Zbawiciel. Nasz Zbawiciel był ustami, był logosem w przedludzkiej egzystencji i był logosem, nic innego nie powiedział, tylko to, co mu Bóg włożył w usta. Dlatego też mógł nasz Pan powiedzieć: kto widzi mnie, widzi Ojca, a kto słucha Jego, to słucha na pewno też Ojca. Dlatego też, mając taki zaszczyt, znając Słowo Pańskie, Słowo, które dane było przez Ducha Bożego w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie przez tegoż Ducha, przez Jezusa Chrystusa, a Jezus swoim Duchem wpływał na apostołów, to mamy naukę od pierwszej Mojżeszowej aż do ostatniej Księgi Objawienia, Słowo Pańskie. Dlatego też, mając taki wielki asortyment prawdy, mamy się w czym rozkoszować, oby tylko ten Duch Święty był przewodnikiem w naszych studiach i aby prowadził nas, i aby tak jak rozpoczął nas Zbawiciel tym Duchem Świętym. A Pismo Święte mówi, że o jako rzecz dobra, przyjemna, gdy bracia zgodnie mieszkają, zgodnie rozumieją, zgodnie współdziałają, zgodnie sobie usługują, że jest ta zgoda jako olejek aronowy, wylany na głowę, ściekający na brodę, a z brody aż na szatę, aż na poddołek, to jest właśnie obraz tegoż Ducha Świętego, który spłynął na głowę w największej obfitości, bo tam wszystka oliwa musiała tam się znaleźć. A dopiero coraz mniej, 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 bo się zostawało, zostawało i do szat też doszło. A my rozumiemy, że ten najwyższy arcykapłan to jest Chrystus, głowa i ciało. I do nas też ten Duch doszedł. Doszedł. I jeżeli ten Duch namazuje, Duch Panującego jest nade mną, pomazał, aby opowiadał, to i my też, jeśli tylko żyjemy w Panu, jeżeli nasz żywot jest Chrystusem w Bogu, jeżeli nasze myśli są myślami ludzi poświęconych, dla których rzeczy teraźniejszego świata z jego kłopotami są na drugim albo na daleko, daleko po drugim miejscu, a pierwszym miejscem będzie tylko studiowanie Słowa Bożego, dowiadywanie się i ustawicznie czynić będziemy to w modlitwie i zbierać się będziemy po to, żeby tylko coś z tej księgi dowiedzieć się, to czynimy rzecz dobrą. Bo Pismo Święte mówi, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia waszego. Dlaczego? Bo Bóg tak urządził w swoim planie i w Kościele Chrystusowym, że jednemu daje taki dar, drugiemu taki, trzeciemu inny. Jeżeli chcemy skorzystać z tych wszystkich darów, to musimy się znaleźć w tym miejscu, żeby posłuchać, co ten dar, co ten Bóg coś umieścił. Jak się na tym miejscu nie znajdziemy, to się nie dowiemy. Dlatego też my przychodząc na to miejsce, zawsze zwracamy uwagę, czy czasem coś Pan nie da nam dobrego przez tego innego, jeszcze innego brata, a wtedy dopiero jest cel osiągnięty z naszych zebrań. Nie opuszczajcie, jako niektórzy mają zwyczaj. To jest takie duchowe lenistwo, które musi przynieść jakąś szkodę. Taki człowiek synem jest kogo? Utratnika. Utraci to, co może otrzymać. Dlatego też my, zastanawiając się nad tymi wstępnymi dwoma tekstami, o tym tekście, który w Starym Testamencie Izajasz, ten ewangelista Starego Testamentu, który tak jakby sfotografował osobę naszego Zbawiciela, to jest pisarz, który no nie on, bo my nie myślimy, że ten prorok był taki i jeżeli by mu Pan nie dał, to ten prorok byłby czymś, byłby podobny do wszystkich innych ludzi, ale że został wybrany na to, żeby był tymi ustami do wypowiedzenia pewnych rzeczy, to on powiedział, że Duch Panującego Pana jest nade mną. W pewnym sensie to i on też mówił Duchem Pańskim i mówił sprawy ewangeliczne, mówił. Czy on nie mówił o naszym Zbawicielu w 53 rozdziale? Nie mówił o Zbawicielu? Jakaż to wspaniała rzecz. Po tych właśnie wypowiedziach my możemy poznać, że nasz Zbawiciel jest tym przepowiedzianym przez Boga Mesjaszem. Bo Duch Święty świadczył przez różnych pisarzy. W odstępach olbrzymich odległości czasu, począwszy od Mojżesza, który sięgnął i umieścił prawdę tam w raju już odnośnie naszego Zbawiciela. A były tam miejsca odnośnie naszego Zbawiciela? Były. I w pierwszej ofierze Kaina. I nawet w tym wyroku na przeciwnika Bożego to już było pokazane o tym nasieniu, które miało podszyć głowę węża. Dlatego też porównując te dwa teksty zauważamy jedną rzecz, że Izajasz prorok mówił, że ten napełniony ktoś Duchem Pańskim miał opowiadać dużo radosnych rzeczy, ale miał również mówić o dniu pomsty Boga naszego. I po jakoby ten dzień pomsty jest wspomniany, a potem znów mówi, abym sprawił płaczącym na Syjonie radość i tak dalej. tak jakby ten dzień pomsty był w środku. Nasz Zbawiciel natomiast, gdy czytał to wśród swoich ziomków, to zauważyliśmy, że on się zatrzymał przed tym tekstem i tylko do tego miejsca, aby mu ogłosił miłościwy rok pański. Ten miłościwy rok pański to jest na pewno dzień wieku Ewangelii, gdzie miłość Ojca Niebieskiego względem powołanych, wybranych i wiernych miała się okazać w największej obfitości, że oni mieli otrzymać tą boską naturę, chwałę, cześć i nieśmiertelność. To jest właśnie ogłoszenie tego dnia, który się wówczas rozpoczął, wiek Ewangelii, który miał trwać aż do wyboru ostatniego członka ciała Chrystusowego, od poświęcenia naszego Pana. Ta Ewangelia miała być głoszona i my w obecnym czasie żyjący również mamy być naśladowcami w czynieniu tego, na ile ten Duch Pański w nas się znajduje. Nie tyle, ile w naszym Panu, bo jak my czytamy o Nim Ewangelię, to my w podziw wpadamy. Jakiż to był nieskazitelny człowiek. Jak on w każdej sytuacji umiał dać sobie radę. Jak on z każdej sytuacji wyszedł zwycięsko. To podziw bierze, proszę bracia. Dlatego my się chlubimy takim Panem. My się chlubimy i chcielibyśmy być tak jak on, ale my nieraz widzimy, że tacy jesteśmy niezdarni, tak nie potrafimy, tak pragniemy być takimi, ale nam się nie udaje. Dzięki Bogu, że nas nie sądzi według naszego faktycznego stanu, ale naszych pragnień, i to jest dla nas nasza pociecha. Zauważyliśmy, że nasz Zbawiciel stanął przed tym dniem pomsty. Dlaczego? Czyżby dzień pomsty nie był częścią Ewangelii? Przecież tu pisze, abym opowiadał Ewangelię i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył, sprawił radość płaczącym. Musimy zauważyć, że częścią Ewangelii również jest nauka o tym dniu pańskim, o tym dniu pomsty. To nie jest radość, proszę braci, że ma być boski dzień pomsty, że ci, którzy są tymi, którzy zakłócają boski porządek już od wieków, wieków, że będą pomszczeni, że będzie nad nimi pomsta, a sprawiedliwi będą pomszczeni, że znajdzie się w końcu sprawiedliwy Bóg, który w przeciwieństwie do czasów przeszłych, którzy nigdy nie byli pomszczeni, ale będą pomszczeni przez sprawiedliwego Boga. Będzie to pomsta sprawiedliwa, pomsta, która nikogo nie skrzywdzi, bo ludzie to potrafią się w swojej pomście tak posunąć, że jeden drugiego krzywdzi. A Bóg wymierzy pomstę sprawiedliwą. Dlatego też naszym raczej tematem byłoby w dzisiejszej chwili powiedzieć sobie właśnie o tym dniu pomsty. Bo jeżeli w tym na początku Ewangelii może nie był czas jeszcze mówić o dniu pomsty, dlatego że ten dzień pomsty miał być za przeszło 19 stuleci, to nasz Zbawiciel wstrzymał się z mówieniem o dniu pomsty, wiedząc, że jego członkowie ciała, gdy on rozpoczął misję, to oni podejmą ten temat i on przez Ducha Świętego upoważni ich, żeby mówili o dniu pomsty, gdy czas na ten dzień pomsty przyjdzie. Dlatego też, jeśli by ktoś powiedział, że nie powinniśmy nic innego czynić, tylko naśladować naszego Zbawiciela, a on na dniu pomsty się wstrzymał, to i my powinniśmy skrupulatnie się trzymać i o tym dniu pomsty nie mówić wcale. Czy to byłoby logiczne? Nie. No nie, bo byśmy chcieli poprawić Stary Testament. A czy nasz Zbawiciel to poprawił, Stary Testament, gdy nie wszystko przeczytał? Nie. On nie poprawił. Tylko on wykorzystał z tej prawdy, którą Bóg dał, tyle, ile pokarmem na czas słuszny było mówić dotąd. A widocznie dzisiejszy czas jest czasem, gdzie ten pokarm na czas właściwy posuwa się dalej i o tym dniu pomsty mówić możemy. I zauważyliśmy, że Bóg nam w czasie, w której obecności dał takiego brata, możemy bez bałwochwalstwa żadnego powiedzieć, że przez pewne pokorne źródło Bóg nam dał takie oświecenie, że możemy w szeroki sposób patrzeć o tym dniu pomsty. Dlatego też wiemy, proszę braterstwa, że ten dzień pomsty to jest pewien okres czasu, w którym Królestwo Boże pod władzą Chrystusa będzie ustanawiane na ziemi, podczas którego królestwa tego świata przeminą, a moc i wpływ szatana będzie ukrócona. To jest takie jedno zdanie, ale ile to zdanie w sobie zawiera, prawda? Ile radosnych rzeczy, że to Królestwo Boże ma być ustanawiane pod władzą Chrystusa, a królestwo tego przeciwnika, tego świata będzie ukrócone i zniweczone. Dzień ten, tak jak na podstawie Pisma Świętego możemy powiedzieć, nie miał być radosny, ale miał być dzień ponury. Dzień ucisku wielkiego, dzień wielkich nieszczęść, kłopotów i wielkiego zamieszania w świecie. Miał to być wielki przewrót, który miał to, co jest na spodzie, wywieźć na wierzch, a to, co na wierzchu, pod spodem. Określamy to mianem rewolucja. Ale to miała być rewolucja. Było rewolucji dużo w przeszłości. Nasz glob ziemski to dużo wojen i to dużo rewolucji przeszedł. Ale ta ostatnia rewolucja, jaka miała być, to miała być inna od wszystkich. Bo tak jak u proroka Daniela jest powiedziane, zaczerpniemy słowa jego z 12 rozdziału pierwszego wiersza. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być aż do tego czasu. Tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Tego czasu miał powstać Michał, a Michał znaczy jako Bóg. El, tak, Bóg. I nasz Zbawiciel, nawiązując do tego tematu, bo on stał się tłumaczem tego tekstu, powiedział na pytanie uczniów, którzy pytali: Panie, co za znak Twego przyjścia i końca tego wieku, to on między innymi powiedział, że będzie ucisk wielki, jakiego nigdy nie było, jako narody poczęły być aż do tego czasu. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. Dlatego też to miała być przemiana, rewolucja, jakiej świat nie widział. Dlaczego to miał być dzień pański, dzień tego Michała, przedstawiciela Bożego? Dlatego, że ten Michał jako Bóg to jest Jezus Chrystus. On miał być reprezentantem samego najwyższego Boga. On w tej wielkiej walce miał być jego generałem naczelnym. On miał podbić wszystkich i Pismo Święte mówi, że Bóg sam mu podna pod nogi jego wszystkich. A jeżeli Bóg sam mu podda, to będzie tak, jak Jozuemu poddał, że on tych wszystkich siedmiu królów kazał położyć na ziemi i co? I nogę na kark im położył. Było takie miejsce tam? Było. Tak samo i Chrystusowi, bo Jozue to jest Jezus. I on jest obrazem tego, który dla ludu Bożego zdobywa ten Chanaan, a nieprzyjaciół ludu Bóg mu pod nogi kładzie, ale on też musi walczyć. Jezus nie będzie siedział, Bóg mu będzie poddawał. Nie. Dzieje się to za obopólnym, wspólnym działaniem. Dlatego też miał podbić. Ale on, ten, który miał walczyć, miał się stać potem, zmieniwszy swój urząd na księcia pokoju. A książę pokoju znów miał błogosławić wszystkich. Najpierw uderzyć, a potem ulecić. To jest boski program działania. Bóg nie jest burzycielem dla burzenia tylko. Bóg jest burzycielem, żeby na miejscu zburzonych miejsc postawić coś, co będzie trwało wiecznie. Dlatego też dzieło naszego Ojca Niebieskiego przez Chrystusa jest pokazane w wielu miejscach. Będziemy sobie czytać, przywodzić na pamięć i cieszyć się, ile to świadectw jest na ten temat. W psalmie 2, a wierszu 8. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją granicę ziemi. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. To jest tekst, który wskazuje wyraźnie, że Chrystus miał pokruszyć. A jak słyszymy pokruszyć, to od razu nam coś takie kruszenie było w proroctwie Daniela. Posąg wielki, którego głowa była złota, ramiona ze srebra, brzuch i golenie z miedzi, nogi żelaza i tak dalej, uderzył w to wszystko kamień i rozproszył, skruszył wszystko. A nasz Pan powiedział, że ten kamień, który odrzucili budujący, jeśli kto na niego upadnie, to się roztrąci. A na kogo on spadnie, to zmiażdży go. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, że również i w proroctwie Daniela, i w 9 rozdziale też jest pokazane, że ono, królestwo, to ono wszystko połamie, wszystko zniszczy i te wszystkie bestie, również, które na obliczu ziemi trapiły ludzkość, będą zniszczone, a królestwo dane będzie świętym najwyższych miejsc. A w 1 do Koryntów apostoł Paweł, nawiązując do tych rzeczy, mówi, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jej. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Jakże się cieszymy, że wszyscy, chociaż osobowi nieprzyjaciele będą zniszczeni, ale że śmierć jako stan będzie zniszczony, to jest najbardziej radosna sprawa. Miał być to dzień pomsty, dzień gniewu. Dlatego też nawet u Izajasza w 63 rozdziale czytamy, a są to zaledwie 2 rozdziały po tym wspaniałym rozdziale, który zacytowaliśmy. 63 rozdział od 1 do 4. Któż to jest, który idzie z Edom w szatach ubroczonych we krwi z Bokra, ten przyozdobiony szatą swoją, postępujący w wielkości mocy swojej? Jam jest, który mówię sprawiedliwość, dostateczny do wybawienia. Przedże jest czerwone odzienie twoje, a szaty twoje jako tego, który tłoczy w prasie. Prasę tłoczyłem ja sam, a nikt z ludu nie był ze mną. Ja mówię, tłoczyłem nieprzyjaciół w gniewie swym i podeptałem ich w popędliwości mojej, aż pryskała krew mocarzów ich na szaty moje, a tak wszystko odzienie moje spluskałem. Albowiem dzień pomsty był w sercu moim, a rok odkupionych moich przyszedł. Patrzmy, ten Jezus, który uzdrawiał, który przywracał życie, on miał być takim mocarzem, który miał być opluskany krwią od góry aż do dołu. Jakiś to straszny widok. Ale to jest pokazane, jaka straszna pomsta miała przyjść na tych, którzy byli ciemiężcami. A tym, który miał wykonać to wszystko, jest nie kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, o którym również i w psalmie 110 jest napisane w taki sposób. Pan po prawicy Twojej potrze królów w dzień gniewu swego. A więc to jest dzieło naszego Zbawiciela. Tam miał być jakiś gniew. No, pytamy. W naszym pojęciu gniew to znaczy zawziętość. Czy Bóg jest zawzięty? No, w naszym pojęciu to wyraz zawziętość to jest coś niesprawiedliwego. Otóż Bóg ma pewne swoje prawa i według praw swoich postępuje. Apostoł Paweł to mówi wyraźnie, jakie to są jego prawa. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w wierszu 28 mówi tak: ale jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opatrzny, aby czynili, co nie przystoi. Proszę braterstwa, to jest taka boska kara, że jak człowiek nie chce być Bogu posłuszny, to Bóg od niego odstępuje, a zostawia go jego własnym pożądliwością i pragnieniem. To jest największa kara, jeżeli Bóg odstąpi od człowieka. To człowiek, nie mając przewodnika nad sobą, takiego ojca miłościwego, który by go strofował, zostaje sam zostawiony sobie, i wtedy to jest największa kara dla człowieka. Bo jak człowiek poszedł swoją drogą, Bóg człowieka zostawił: chcesz, idź sobie. I teraz to, co wszystko jest, to kto to zrobił? Bóg? Ale Bóg ukarał człowieka w ten sposób, prawda? Czy Bóg jest zawzięty? Nie, On jest sprawiedliwy. Chcesz, idź. Tak jak ten syn marnotrawny przyszedł. Czy ten ojciec był na niego, był zawzięty przeciwko niemu? On miał serce pełne dla niego miłości i oceny. On bolał, że ten syn idzie. No ale tak chcesz, taka jest wola twoja, jesteś dorosły. Idź. Ale tam w sercu to nie było zawziętości. Tak samo Bóg je podał w umysł opatrzny w tym znaczeniu, że idźcie, tak wam się podoba. A jak wam się w uszy wody nabierze, to do mnie przyjdziecie, zobaczycie, jak tam u ojca było. Że ojciec nie jest zawzięty. Dlatego też możemy mieć to na Żydach przykład. Żydzi przecież uczynili z Bogiem, Bóg z nimi uczynił przymierze. Żydzi przez swoją zatwardziałość i nieszczerość odrzucili Chrystusa. Popadli w wielki ucisk. Ale to była sprawa zupełnie naturalna. To, co siali, to i zebrali. Bo przecież pszenica miała być zebrana, a to, co sobie rosło swobodnie, nieskrępowanie, tak jak sobie Żydzi chcieli, tak rośli, to w końcu musiał przyjść też na nich pewien ucisk, bo pszenica miała być zebrana, a plewy spalone ogniem nieugaszonym. A ten ogień to kto im zrobił? Bóg? Sami sobie zrobili, sami się wyrżnęli, sami ze sobą walczyli w ostatnich dniach, Rzymianie ich otoczyli, a on jeszcze siebie zabił. Świętego Kościół również dał świadectwo całemu temu chrześcijaństwu. I czytamy w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, to nasz Zbawiciel powiedział w tej kwestii, jak czytamy od wiersza 8. A on przyszedłszy będzie karał świat z grzechu. Kto to przyszedłszy? Ten Duch Święty, który miał spłynąć z głowy na Kościół. A kiedy on spłynął? W czasie zielonych świątek. I ten Duch przyszedłszy mówi: będzie karał świat z grzechu i sprawiedliwości i sądu. Z grzechu, mówię, iż nie uwierzyli we mnie, sprawiedliwości zaś, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie, a sądu, iż Książę świata tego jest już usądzony. A kto to wszystko osądził? Kościół, Duch Święty. głoszona Ewangelia osądziła wszystkich i wszystko. A czy ten, który miał w większej mierze Ducha Świętego. Jeżeli mamy apostołów, to Pismo Święte mówi, że pomimo wszystko, to gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. Jeżeli mamy tych 12 apostołów, a wiemy, że ta niewiasta miała 12 gwiazd, tam w objawieniu pisze, to czy te gwiazdy takie jednakowo są świecące? Jeżeli jest nieomylne oświadczenie, gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. Która z tych gwiazd najpiękniej świeci? Paweł. Ten prześladowca, ten zastępca Judasza. A wyszło ładne obliczenie na temat zastępcy Judasza. Bo tyle jest tematów, tyle jest miejsc, które mówią o upadku Judasza. A mało jest, kto go zastąpił. A się okazuje, że są miejsca, kto go miał zastąpić. I wyszło, że to jest apostoł Jezusa Chrystusa, naczynie wybrane. Proszę braterstwa, weźmy te naczynie wybrane. Czy one Duchem Świętym również dał świadectwo, strofował świat z grzechu, z niesprawiedliwości? A czytamy w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, 25 wierszu. A gdy on rzecz czynił o sprawiedliwości i o powściągliwości i o przyszłym sądzie, uląkł się Feliks i powiedział: już teraz odejdź, a gdy czasu patrzę, każę cię zawołać. Jak mówił tylko o tych innych rzeczach, to słuchał, a jak zaczął mówić o sprawiedliwości, o sądzie, a kto to mówił? Paweł mówił, czy Duch przez niego? Duch miał strofować świat. A on miał być tym naczyniem wybranym, który miał stanąć przed tymi, którzy są odpowiedzialni za porządek tego świata. Przed rządcą wysokim. Dlatego też widzimy, że był strofowany. A w dzisiejszym czasie, proszę braci, to my tak jesteśmy w takim położeniu, że nasi bracia mówią, że my to źle robimy, żeśmy tam pewne takie strofujące rzeczy napisali. Prawda? Też nam mówią, a cierpią za swoje rzeczy, za wtrącanie się w nie swoje rzeczy. A czy należy powiedzieć?
Należy.
Nie godzi się mieć. Należy się powiedzieć? Należy się powiedzieć. A kto to mówi, nie godzi się? Duch wścibstwa i duch zły? Czy Duch Święty? Czy duch zły był w Janie Chrzcicielu?
Święty
był. Dlatego też cieszmy się. Nie patrzmy, co o nas mówią, ale cieszmy się, że chociaż tą małą cząstkę mogliśmy jeszcze dołożyć do tego potężnego świadectwa od naszego Zbawiciela poprzez wszystkich reformatorów, bohaterów, lutrów, husów i tak dalej. I nam w końcu przyszła też ta cząstka powiedzieć coś w tej sprawie o tym dniu pomsty. Dlatego cieszymy się z tego. Proszę braterstwa, wiemy, że Bóg właśnie te prawo ma i przez swój Kościół dawał to świadectwo, począwszy od głowy. Czy świat przestrzegał tego świadectwa? Czy posłuchał? Stał mu się posłuszny? Nie. Zaniedbał rad Bożych. Dlatego, tak jak na Żydów, którzy zaniedbali, miał przyjść ucisk, tak samo na te całe chrześcijaństwo, które otrzymało świadectwo od Kościoła, czy nie miał przyjść ucisk? Oni mieliby przejść bez karania. Dlatego też wiemy, że taki ucisk jest i będzie jeszcze, prawda? Jak się w tym ucisku mamy my zachowywać w tym czasie? Bóg ma różne rady. Ma różne rady dla swoich, jak się mają w tym świecie zachowywać, i ma rady dla świeckich też. Bo świeccy ludzie nie są bez strofowania. Czytaj Ewangelia, która miała być głoszona świadectwo wszystkim narodom i od XVIII wieku miliony, a może teraz powiemy miliardy tych Biblii wyszło. To ludzie nie wiedzą, co tam pisze? Podobno w Ameryce to w każdym hotelu podobno jest Biblia. Tam żaden nie jest bez wymówki. Jeszcze przez siłę starają się temu biednemu ludowi rosyjskiemu w jakiś sposób zastrzyk z tej Biblii dać, ale trudno, przeciwnik nie daje. Lecz my wiemy, że i tamci ludzie też mają pojęcie o sprawiedliwości i wiedzą, co tam w Biblii pisze, choć może nie mają jej tak na co dzień. Rada dla poświęconych to jest, żeby sprawowali swoje poświęcenie z bojaźnią i ze drżeniem. Żeby wstępowali w ślady Chrystusa. Żeby, tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, wyraźnie to jest powiedziane i pod tym względem Kościół miał naczelną sprawę w swoim życiu, jak list do Rzymian, 12 rozdział, a wiersz 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę. To jest zadanie dla Kościoła. A dla świata? Patrzmy, świat nie powiedział, żeby się w taki sposób ofiarowali Bogu. Ale tak jak w psalmie 34, to jest powiedziane coś, co gdyby świat przestrzegał, oj jak wysoko by stał. Bo przecież przykazanie pańskie to jest wielkie lekarstwo. Strzeż języka twego od zdrady, 34, 14, 15, od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady. Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju, a ścigaj go. Gdyby ludzie to przestrzegali, proszę braci, języka złego. A ile to się mówi, że my chcemy, żeby mówiono nam prawdę, prawda? Nie chcemy, żeby nas ludzie oszukiwali. My chcemy, żeby wszystkie środki mowy, które przekazają do ludzi, są przekazaniem, żeby były sprawiedliwe. Odwróć się od złego, czyń dobrze, szukaj pokoju, a ścigaj go. Ludzie zaszli tak daleko, że chcą szukać pokoju, krzyczą o pokój, ale już za daleko zabrnęli. Tylko mogą mówić o hasłach, ale pokoju nie można. Dlatego też świat zna również przykazanie. Przykazanie, chociaż całej Biblii nie znają, ale wiedzą, że jedno z największych przykazań to jest miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jako samego siebie. A ci prawodawcy tego świata to wiedzą, że najlepszą księgą prawodawczą i najsprawiedliwszą to jest zakon mojżeszowy. Czy ktośkolwiek wyćwiczony jako prawnik nie jest powiadomiony o sprawiedliwości zakonu? Przecież to jest podstawa. Dlatego też możemy powiedzieć, że usta ich są zatulone. Miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, to nasz Pan powiedział, że na tych dwóch przykazaniach to cały zakon i prorocy zawisnęli. Dlatego też to jest takie proste. Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Proste w wypowiedzeniu, ale proste w wykonaniu. Żeby Boga miłować nade wszystko. Nad swoją żonę, nad swoje dzieci, nad samego siebie. Jakież to mocne. Ileż to razy przypadków jest, że Boga się sprzedaje za żonę, za dzieci, za swoje ambicje. Stawa się na pierwszym miejscu. No ale się klęka, tak jakby to było, że tak powiemy, do odmówienia na obowiązek. Powtarza się, ale konsekwentnie biorąc tą rzecz, a bliźniego jak siebie samego, no to jest właśnie cała sztuka, żeby sprawiedliwość tak urządzić, żeby ona była taka, żeby jeden drugiego miłował jako samego siebie. Już nie trzeba, żeby wyżej, tylko jako samego siebie. Dlatego też zmysł cielesny i zmysł upadłego człowieka jest daleki od tego, żeby mógł i miał siłę nawet wypełnić to, co się absolutnie rozumie, że to jest słuszne. A nawet te systemy, które się oparły na tym, żeby bliźniego tak miłować jak siebie, to one tak samo zawiodły, jak i Żydzi zawiedli, którzy z Bogiem przymierze uczynili. Dlaczego? Bo ludzie są upadli. Ludzie nie mogą. A ileż to razy jest, że nie chcą? Cóż możemy się dziwić? Świat ma na ustach teorię i miał, że uczciwość jest najlepszą sztuką rządzenia. Jak ktoś będzie uczciwy, to jest najlepsza sztuka rządzenia. Tak, to jest prawda. Jednak świat zaniedbał czynienia właśnie tego, żeby uczciwość była najwyższą sztuką rządzenia. A jeżeli zaniedbał, to musi przyjść odpowiedni i plon. Świat nie jest w stanie tego uczynić. To musi być ktoś, który by miał moc ponad ludzką. Całą tą masę ludzi nieszczęśliwych, mających dobre hasła, a walczących ze sobą, to on musi ten jeden wszystkich żelazną mocą i garścią w swoją moc wziąć i zmusić ludzi, proszę braterstwa, zmusić, żeby te twarde serca, kamienne serca, które są nieczułe na prawo Boże, na miłowanie Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, żeby te kamienne serca tak urobić, żeby były mięsiste, to znaczy czułe na przykazania boskie. Proszę braterstwa, twarde serce to jest twarde, to jest obraz samolubstwa, prawda? Samolubne. Bo niesamolubne, miłujące serce to jest miękkie. Człowiek jest miękki. Człowiek łatwo się wzrusza na niedole drugiego, a drugiego to nic. Może tu umierać sobie, a on sobie idzie. Tak samo jak kiedyś w Warszawie, jak przez getto się przejeżdżało, a tych Żydów to wiemy, jak tam padali wszyscy. To przejeżdżało się, to się widziało, że jeden Żyd to jeszcze elegancko ubrany, ma siłę i tak dalej, a drugi leży i żebrze i umiera. Leżący Żydzi. Jeden przechodził koło drugiego. Więc proszę braterstwa, to jest stan świata. I ten stan świata teraz też jest taki. Ileż to narodów jest takich, jak fotografie pokazują, że takie biedactwa, ta matka z tymi dziećmi, wyschnięte, te żołądki takie rozwalone, jakieś z tego głodu, chude, głowiny takie jak na włosku. I pokazuje się. A świat mógłby to wszystko wykarmić? Mógłby. Tylko są inne cele. Jest tu miłość bliźniego? Nie ma. Szykuje się armaty, inne rzeczy, ale miłość bliźniego jak siebie samego, to tylko hasło. Ale to nie urosło tak bardzo, że tak powiem, to nie jest znakiem tylko czasów ostatecznych. My wiemy, że to samolubstwo to ono już zaczęło kiełkować. Ono zanim dorosło do takiego stanu jak teraz, to ono miało swoje ziarno. Gdzie to ziarno tam było? A w raju już było. Przez upadek człowieka, bo człowiek już wtedy przestał miłować Boga nade wszystko. Ale umiłował kogo więcej jak Boga? A żonę swoją. Właśnie. On był dżentelmenem dla swojej żony. Tylko nie był dżentelmenem dla Boga, który był dawcą takich dobrych rzeczy. A ilu to dżentelmenów teraz jest, że za niewiastę to by wszystko. Niewiasta zaślepi oczy, czy też mąż zaślepi niewieście. Tak, pójdzie tak jak mucha w ogień świecy i się spali w tej cielesności. Zapomni Boga i wszystkich. A Pismo Święte stawia inny wzór. Boga nade wszystko. kto potrafi to wszystko odsunąć i Boga miłować, to Bóg na takiego będzie patrzył, uważał i w miarę jego i dużo takiemu, który dużo poświęci, może dużo i przebaczyć, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale rozpoczęło się od raju. A te okoliczności, jakie były, w jakich on się znalazł, gdy go Bóg wygnał z tego miejsca, które przystało tylko świętym, i poszedł w to miejsce, gdzie jest osed, ciernie, praca, pot i w boleści spożywanie chleba. To, proszę braterstwa, były to sprzyjające warunki do rozwoju samolubstwa, proszę braterstwa. Tam nie było rozwoju, ale karłowacenie tych przymiotów, bo wyżywienie człowieka stało się głównym jego celem. Walka o życie. To było powodem do łakomstwa, do robienia sobie i coraz większych zapasów, a jak ludzie coraz było więcej, to do grabieży jeden drugiemu. Najpierw z potrzeby, a potem dla zaszczytu, dla zbytku, proszę braterstwa, i stała się mamona, która rządzi tym światem, światem tak kapitalistycznym, jak każdym innym, który chciałby go poprawić. Mamona. Wyłonili się władcy nad ludem, możnowładcy, w których skupiły się bogactwa. Powstała arystokracja, która zdawało się, że ona powinna mieć lepsze warunki. I tak się działo, że tam, gdzie były dwory, to tam byli zapraszani najlepsi artyści, najzdolniejsi ludzie, tam ludzie mieli wszystko, a poza tym to ten chłop to musiał być tylko takim do roboty. Jemu można było wszystko zabrać i żonę można było mu zabrać nawet, tak, wszystko wolno było. Ale proszę braterstwa, to nie tak było, nie tak miało być na wieki. Bóg tak pokierował, że losy tego świata i oświata przeciętnego umysłu wzrosła niepomiernie. Ten lud, który kiedyś bardzo się różni od tej arystokracji, od tych bogaczy, proszę braterstwa, to ta różnica zaczęła się zacierać. Wzrost wiedzy doprowadził do tego, że ludzie zaczęli być coraz bardziej edukowani. Biedni stawali się coraz bardziej umiejętni. A jak się stali umiejętni? Poznawali historię, poznawali słabe strony tych, którzy rządzą, że to nie są jacyś półbogowie. To zażądali pewnych reform. A te reformy były kosztem ludzi bogatych. Prawda? Zaczęli snuć sobie różne zwodnicze nadzieje, bo samolubstwo to, proszę braci, jak raz wejdzie na ten tor, to ono nie zadawalnia się czymś takim, żeby troszkę sobie poprawić. Jak poprawić, to coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I to samolubstwo staje się znów kulą u nogi tych, którzy wychodzą z tego stanu początkowego i chcą, sięgają swoją drapieżną rękę po to, co było u tych stojących na sterze. Proszę braterstwa, a tak sprawiedliwie popatrzeć, to możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o ludzi, to i u bogatych ludzi też bywa dobroczynność. Tam też bywają ludzie, niektórzy sprawiedliwi. A Tołstoj, to nie był bogaty? Bogaty, prawda? A jakie on piękne zasady. I chciał żyć w tym stanie, w jakim on był, to on się źle czuł. On miał, zdaje się, jakąś niewiastę wysoko postawioną, która lubiła żyć na takim wysokim, na takim lepszym szczeblu. A on poznał te zasady tej takiej sprawiedliwości, to on, jego to ciążyło mu, te jego takie wysokie pochodzenie. On pisał i chciał żyć. I nawet podobno umarł gdzieś tam, uciekł ze swojego domu i umarł na jakiejś stacyjce tam. Ale wiemy, że bogaci bywają dobroczynni. Czynią z tych pieniędzy, które mają, przytułki, szpitale, różne czytelnie, szkoły zakładają. Ale, Ale biedny, zdawałoby się, że ten biedny to już jest doskonały. Nie. Się okazuje, że ten biedny to też może być zły i dobry. Dlatego też dziś stoimy wobec wielkiej nienawiści klasowej, która się uklasowała, która się stworzyła w warunkach tych, że ci, którzy nie mieli, się zorganizowali. Zorganizowali się przeciw rządom tego świata, no ale z drugiej strony, chcąc obalić wszystkie rządy, czy może być świat bez jakiegokolwiek rządu? Też nie może być. Dlatego też my wiemy, że takim żądaniom świat ulegnie i anarchia będzie wynikiem tej umiejętności i wolności i ona obali wszystkie rządy, jakie tylko są na świecie. Pismo Święte to nam wskazuje na różne symbole tego właśnie stanu, jaki miał zaistnieć. Jest to ukazane w tak zwanym losie Egiptu, losie Babilonu i losie Izraela. I to zauważmy, ma zawsze podwójne wypełnienie. Bo proroctwa to są tak pisane, że ci, którzy tam żyli, oni to stosowali do siebie i w jednym znaczeniu było to stosowane przez Boga, ale w znaczeniu drugim, w znaczeniu jakimś symbolicznym, co rzutowało na sprawę największą niż ta, która była tam w literze, w symbolu. Wiemy, że Izrael też otrzymywał błogosławieństwa. Izrael znalazł swoje podsumowanie i przekleństwo. Ale jeżeli patrzymy na te błogosławieństwa i przekleństwo Izraela, to zauważamy, że Izrael to przedstawia cały świat, prawda?